80% Polaków chce odchudzenia budżetu. A na pierwszym miejscu oszczędności znalazł się Kościół katolicki i likwidacja dotacji na niego. Czy to oznacza, że Kościół stracił wpływy? Na drugim miejscu badania przeprowadzonego przez UCE Research Polacy postawili obcięcie finansowania mediów publicznych. Czy partie polityczne posłuchają głosu narodu? O tym porozmawiamy dzisiaj w programie telewizji Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witam Was, nasi widzowie, bardzo serdecznie, a ze mną dziś w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Śmiej się, bo to tak mówisz, jakby jakaś wielka niespodzianka miała być, no ale witam bardzo serdecznie, jak co dzień, od wielu lat.
Tak, a my na samym początku programu przypomnimy Wam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie wpłacać na nas w tym miesiącu. I jeśli chodzi o przelew bankowy, no to można to robić do godziny 15, a wszystkie inne opcje oczywiście do końca dnia i na teraz mamy stan gitar 900 osób już wpłaciło na nas w tym miesiącu, no i do 1000 brakuje 100 osób. Wszystkie informacje możecie oczywiście znaleźć na stronie idzpodprad.pl/wsparcie oraz na patronite.pl/idzpodprad, także zachęcamy Was do wsparcia, jeśli podoba Wam się to, co tutaj robimy.
A to ja jeszcze dopowiem, że chyba pierwsza wpłata przyszła z Chorwacji, nie? To dość taki egzotyczny, można powiedzieć, stan. Głównie docieramy do Polaków, ale już widać, że także no już w Ukrainie, no to już wielokrotnie widzieliście naszych gości w Czechach i tak dalej, ale nasze programy już docierają do Chorwacji i nasza słuchaczka była tu, zobaczyła i stwierdziła, że chce wpłacić tam 50 euro, no bo tam już oni przeszli na euro w międzyczasie jakoś, czy teraz przechodzą jakoś?
Teraz są w trakcie przechodzenia.
Chyba w przechodzeniu. Od 1 stycznia, no to już blisko. Także bardzo się cieszymy i dziękujemy, nie, że nasz wpływ no, sięga już daleko poza granicę Polski i poza granicę Polonii, no bo wiecie tam, że docieramy do najdalszej Kanady, gdzieś tam do Australii, no ale do Polonii, a tutaj już do innych nacji. Także bardzo nas to cieszy. No 100 osób jeszcze trzeba, to dużo. Praktycznie moglibyśmy to załatwić w trakcie naszego programu, no bo zwykle kilkaset osób ogląda. No ale to oczywiście jest Wasza decyzja. My dajemy program za darmo, bez żadnego tam kodowania, ukrywania i tak dalej. No a Wy decydujecie, czy chcecie wpłacać. I to ja powtarzam, rozumiemy, że sytuacja jest ciężka. Będziemy o tym właśnie mówić, o oszczędnościach, o obcinaniu budżetu, o końcu tego festiwalu rozdawnictwa tych publicznych pieniędzy. Jest coraz gorzej i rozumiemy, że te wpłaty mogą się zmniejszać i my nie akcentujemy jakoś wysokości wpłaty, ale gorące serce, że człowiek dobrowolnie, nie tak jak w mediach publicznych czy w Kościele katolickim, z przymusu musi na tę organizację, jej fanaberię różne wpłacać, tylko Wy to robicie dobrowolnie i to już wiele, wiele lat. Dziękuję.
Dziękujemy Wam bardzo. I ja jeszcze przypomnę Wam, że na czacie możecie wziąć udział teraz w trakcie trwania programu w sądzie. Sonda jest pytanie, czy uważasz, że kościoły powinny być wspierane z publicznych pieniędzy? No i macie tutaj różne odpowiedzi, także zachęcamy do brania udziału w tej sondzie. Sonda jest też na Twitterze i na Instagramie, także możecie wziąć udział w niej, a my pod koniec programu przedstawimy Wam wyniki. No i właśnie ja bym się chciała odnieść, bo tutaj zostało przeprowadzone badanie przez firmę UCE Research na zlecenie Business Insider. No i tutaj padło pytanie, czy w obecnej sytuacji gospodarczej kraju rząd powinien dokonać realnych zmian budżetowych, aby ograniczyć finansowanie wydatków państwa. I 80% Polaków stwierdziło, że że tak, że powinny wydatki zostać ograniczone. Z czego, jak można spojrzeć na grupę wiekową, która jest najbardziej zdecydowana, by dokonać tych zmian, to jest, są to osoby w wieku 23 do 35 lat.
Właśnie, tak się też spodziewałem. Znając ogólnie te statystyki, to właśnie myślałem, czy to moje pokolenie, czy twoje bardziej. Nie? I jednak wyszło na twoje, no, ale tak też myślałem. To jest dobra wiadomość. To pokazuje, że po czasach komunizmu, moje pokolenie jeszcze praktycznie w całości wychowane w komunizmie, praktycznie zerowa znajomość ekonomii na poziomie państwa, nie? Polacy umieli sobie tam budżety domowe jakoś twórczo, że tak powiem, reperować, nie? No bo Polak, no to wiadomo, że z pensji nie wyżył, nie? Rolnik był tak zwanym chłoporobotnikiem, że miał gdzieś etat i tam się wyspał, nie? Potem szedł do roboty, potem jeszcze gdzieś coś sprzedał, coś kupił, nie? Zakombinował, ktoś pojechał tam za granicę, coś przywiózł, tam złoto, telewizor kolorowy, tam skarpety, rajstopy, różne tam rzeczy, nawet w filmie Chrzciny tam, nie? Pokazany jest taki właśnie zaradny Polak z tamtego okresu, któremu się rzeczywiście dobrze żyje, już ma zachodni samochód, stać go na kochankę i różne tam takie rzeczy, pobożną kochankę z bardzo takiej świętojańskiej rodziny, nie? No ta tam różne rzeczy, ale to już zapraszaliśmy na ten film, rzeczywiście można się pośmiać i tu kolejni widzowie z naszej redakcji, czy przyjaciele, jak idą na ten film, to mówią, no warto to zobaczyć, jakieś takie troszeczkę też przeżycie, jeśli dla starszych osób tego czasu młodości. W każdym razie to pokolenie moje, ono nie za bardzo rozumie, skąd są te pieniądze, które oni dostają, czyli jakieś tam pensje w firmach, jakieś emerytury, jakieś zasiłki, że to łuny mają, nie? Tak, wiecie, to państwo i ono tam komu chce, to może dać, nie? Nie rozumieją tego przełożenia, to zresztą Jarosław Kaczyński, on wie, że i tak tego nie posłuchają albo nie zrozumieją, tam swój ten elektorat będzie dalej krzyczał Jarosław, Jarosław, nie? On mówi, że przecież my nie mamy żadnych pieniędzy, rozwiewa ten mit, nie? I sam Jarosław powiedział, my wyciągamy, czyli zabieramy, no ja nazywam to kradniemy pieniądze z waszej kieszeni, nie? I to żeby dobrowolnie. Nie, oni wysyłają poborców podatkowych, oni wysyłają, można powiedzieć, Obajtka z Orlenem, nie? No teraz jest awantura, że tu Polacy jęczą pod butem wysokich cen paliw, a Obajtek się szczerzył uśmiech, ile to on zarobił na tym państwowym monopolu. Tak to każdy głupi potrafi zarobić. Spróbuj na wolnym rynku, to byś z torbami poszedł. Nikt nawet nie chciałby ci tam, że tak powiem, kota w worku od ciebie kupić, jak to się mówi. Nie, a tu ma przymus, no to się szczerzy kły i pokazuje rechocze, śmieje się Polakom w twarz, jak są okradani na stacjach benzynowych, nie? Także na każdym kroku jesteśmy okradani i Polacy, szczególnie młodzi, twoje pokolenie już to rozumie. Już to rozumie, nie? Oczywiście każdy tam mniej więcej, za wyjątkiem bardzo wąskiej grupy libertarian, rozumie potrzebę państwa, że to ono coś jednak daje i dlatego trzeba za nie w jakiś sposób płacić, nie? Ale rozumie, że po pierwsze państwo bierze horrendalne sumy za swoje usługi, nie? Polak traci mniej więcej 70 do 85% tego, co zarabia, oddaje państwu. To gorzej niż niewolnik normalnie w starożytnych czasach. Mniej więcej porównywalne to jest, nie? Także to do Polaków, szczególnie do twojego pokolenia dociera. No część już pojechała za granicę, się spakowała i już nie płacą tych horrendalnych podatków, no ale część jednak chce zmienić to państwo tutaj, nie? I to oni głosują. To jest ta właśnie grupa, która mówi, dość tego okradania Polaków i dość marnowania tych pieniędzy z budżetu. Zobaczcie, że na dwóch tych pierwszych pozycjach są instytucje, które zajmują się propagandą. Kościół rzymskokatolicki i media publiczne, nie? Czyli Polacy mają dość wysokich podatków i dość kłamliwej propagandy religijnej i państwowej. No prosty wniosek. Która partia to usłyszy? Odpowiedź prawidłowa żadna, bo wszystkie są zbudowane na zgniłym korzeniu okrągłego stołu, czyli właśnie sojuszu komuchów z biskupami katolickimi, a ogłupianie narodu ma właśnie iść przez te dwie instytucje.
No właśnie, czy ktokolwiek posłucha się tych tutaj, taki, popatrzy na te wyniki i stwierdzi, o, trzeba by wprowadzić jakieś zmiany, czy Polacy będą mieli siłę, żeby wprowadzić takie zmiany w Polsce?
No myślę, że tu nie nastąpią jakieś zmiany selektywne. Nie? Myślę, że to państwo się zawali, nie? Że to państwo, zresztą to już od wielu lat o tym mówimy, że tak się dłużej nie da. Nie? I są dwie formy jak gdyby zmądrzenia. Nie? Takie zmądrzenie przez refleksję, nie? Że człowiek rozpoznaje, że idzie w złym kierunku i sam zawraca, nawraca się z tego złego kierunku i coś zmienia w swoim życiu, ale to jest rzadkie w życiu narodów, to trzeba przyznać. W życiu jednostek to się zdarza, nie? W życiu jednostek no, kilka procent społeczeństwa no, potrafi krytycznie spojrzeć na siebie, no, nie? Ale pozostała część i zwykle całe masy narodów, nie? Całe społeczeństwa uczą się drugą metodą, nie? Czyli musi być jakiś wstrząs, jakieś poważne karcenie. Ta droga, którą się idzie, ta szeroka droga, nie? Jezus przestrzegał, że jest szeroka droga i wielu wesoło nią tam podąża, ale końcem jest przepaść, końcem zatracenie, piekło inaczej mówiąc, nie? A bardzo wąska droga jest i niewielu jest tych, którzy ją wybierają, to jest Jezus i życie wieczne w nim, nie? Także no, taki jest stan społeczeństw z powodu grzechu, tak ogólnie mówiąc, no ale nie chciałbym w ten temat wchodzić, tylko że widać, że Polacy zaczynają dostrzegać, można powiedzieć, ścianę, nie? Tu pędzimy, albo analogią taką z filmu, nie wiem, czy twoje pokolenie tę wersję nową Titanica to oglądało, czy już nie? Czy jeszcze nie, znaczy się?
A jaka jest nowa wersja?
Bo znaczy, no ta taka, no to stara, no, no to, ona to, dla to... mnie to nowa, no ale
no to tak.
Dla ciebie stara, tak? No dobra. Ale oglądałaś, wiesz,
tak,
o co
tak,
chodzi.
Wiem.
No to właśnie, nie, że już góra lodowa majaczy na horyzoncie, nie? A może nawet bliżej niż na horyzoncie, a statek z pełną prędkością idzie na tą górę, nie? Także coraz więcej Polaków widzi, że to zderzenie ze ścianą jest nieuchronne i że to państwo się zawali, nie? Dlatego coraz więcej ludzi, tak jak my od wielu lat, biją na alarm. Słuchajcie, może jeszcze jest czas na zmianę kursu, nie? Nawet część pisowców tak zwanych, czyli tych aparatczyków partyjnych z partii rządzącej już widzi ten kolizyjny kurs ze ścianą. Wiedzą, że pójdą siedzieć, kiedy nic nie zrobią, no to próbują się ratować. Próbują się teraz ratować, nie? Jakoś dogadywać się, jakoś reformować niby partię tych hunwejbinów tam wyrzucać różnych, czy przynajmniej odsuwać na boczny tor. To się cały czas dzieje pod skórą, nie? Ale no tu odwołam się do takiego znanego wśród części konserwatywnej, prawicowej, części naszych też widzów, Aleksandra Ściosa. Nie? On w otwartych tweetach no właśnie pisze, do czego jest ekipa PiSu. Ekipa PiSu służy temu, żeby zniszczyć państwo polskie. Nie? I myśmy przed tą diagnozą, znaczy przed tym scenariuszem przestrzegali, już widzieliśmy to w 2017 roku, nie? Kiedy pierwsze oznaki tego, że PiS absolutnie nie zamierza spełnić swoich obietnic wyborczych, inaczej mówiąc, że oszukał Polaków, oszukał polskich patriotów, zaczęliśmy wtedy mówić uwaga, uwaga. PiS to oszuści, nie? Oni sprzeniewierzyli się swoim obietnicom wyborczym. Oni niczego tu nie poprawią. Oni nie rozliczą zbrodni komunistycznych. Oni nie naprawią krzywd wyrządzonych przez katokomunę narodowi, czyli doprowadzenia praktycznie gospodarki do stanu rozkładu i służalczości gospodarce niemieckiej. Oni będą tylko robić igrzyska i rozdawać pieniądze. No i oni to robią. I oni to robią, nie? Ale ten czas widać, że się szybko skończy. No i pytanie, czy twoje pokolenie zdąży zatrzymać zderzenie z górą lodową? Nie? Aleksander Ścios twierdzi, że nie. Nie?
Musiałoby się znaleźć chęci w tym pokoleniu.
Chęci to może i by były, tylko trzeba organizacji, trzeba doświadczenia, nie? Trzeba umiejętności współdziałania, a tego się nigdzie nie uczymy. Zobaczcie, Amerykanie uczą się tego w swoim kościele. nie? To nawet takie jeszcze filmy z XIX wieku, nie? Tam Dziki Zachód, ktoś tam potrzebuje, sprowadza się nowy osadnik, no to cała tam społeczność danego protestanckiego kościoła się zbiera i im tam w ciągu jednego dnia czy weekendu, powiedzmy, budują dom, nie? Żeby mieli na początek. Czyli oni się uczyli w kościołach działania wspólnotowego. No a Polacy w kościele katolickim to tylko mają zabobon, nie? Te ich tak zwane sakramenty, ogłupianie ludzi durnymi kazaniami, nie? Który tam ksiądz coś tam przeczyta z kartki albo coś i nic z tego wielkiego nie wynika. No i telewizję publiczną, która im jak Zagierka mówi, jak to jest dobrze i jak jest lepiej u nas niż na tym zgniłym Zachodzie. Nie? No bo to jest przekaz telewizji publicznej. To gdzie oni się mają uczyć zaufania do siebie, wspólnoty, współdziałania, mądrości jakiejś? Mówię, wszystkie instytucje trzeciej RP, czyli katokomuny, są właśnie przeciwko twojemu pokoleniu. Jedyna instytucja to są połączenia z Londynem, wiecie, tanie linie albo busy. To jest jedyna instytucja, jedyna propozycja dla twojego pokolenia tu w PRL-u. Albo być, zapisać się do chlewu partyjnego.
I później na przykład z takich rozmów na ulicy, ja mam doświadczenie, nie ze wszystkimi, ale z niektórymi na przykład, gdy zaczynamy proponować rozmowę o wolności słowa, to osoba odpowiada, młoda osoba, a co mnie to w ogóle obchodzi?
No tak, oni w ogóle nie, ci, którzy zostają, oni są nastawieni w dużej części na takie przetrwanie. Nie? Że mają media społecznościowe, nie? Mają swoje życie tam gdzieś na fejsiku, jakieś tam zainteresowania, część tam będzie się grami interesować, część se pornografię będzie oglądać, część tam, nie wiem, piłkę nożną, no każdy tam czymś żyje w tym swoim telefonie, nie? I oni nie rozumieją, że ciepła woda w kranie, to jest argument dla mojego pokolenia, nie? A tu, że kiedyś mogą wyłączyć internet, nie? To by trzeba powiedzieć dla twojego pokolenia, że to się skończy, nie? Że to się skończy. Nie będzie ich stać na żaden internet, nie będzie ich stać na żaden smartfon i nie będzie czasu na, że tak powiem, to życie. Oni nie rozumieją, że teraz walczymy o przetrwanie młodego pokolenia, o przetrwanie narodu, nie? To bardzo nieliczni z twojego pokolenia, witamy ich tutaj, naszych widzów, nie? Bo to pewnie gdzieś tu do nas zawitaliście, jeśli już macie taką świadomość. Ci ludzie rozumieją zagrożenie, nie chcą uciekać z Polski i chcą jeszcze zmienić Polskę. Nie? Czy moje stare pokolenie, które no, siedzi w tych parlamentach, w tych wszystkich tych, że tak powiem, wam na to pozwoli, tego nie wiem. Nie? Oni się trochę boją. Nie wiem, czy pamiętasz, co taki Terlecki powiedział niedawno. No, stary hip, jakiś tam narkoman i wiecie, tam nie wiadomo kto, co on tam wyprawiał w młodości, a teraz jest pisowskim katokomunistycznym politykiem z tej opcji politycznej katokomuny i on odpowiada, że czekaj, nie, to nie ten mówił. Pomóżcie mi, proszę. To powiedział ten ze Szczecina. Ten ze Szczecina, taki no, dość sprawny aparatczyk partyjny, co powiedział, że oni się boją tej opozycji całej, czyli Tuska i Platformy. Oni się boją jak Lucyfer, Belzebuba, czy jakoś tak, nie? Czyli w ogóle się nie boją, nie? Bo tam jest taki niepisany układ, że tam kruk krukowi oka nie wykole, czy ka tam nie wyrwie, łba nie urwie, nie? I wiecie, rządzą jedni, Platforma mówi, o, my powsadzamy tych wszystkich pisowców do więzienia. Noż patrzcie, PiS rządził, przestał rządzić, żadnego pisowca do więzienia, mówię o tych latach 2005-2007, żadnego pisowca Platforma do więzienia nie wsadziła, nie? Z drugiej strony później, my rozliczymy, wszystkie sokowirówki wrócą do właścicieli z Pałacu Prezydenckiego, co Bronek ukradł, nie? Noż tam chyba nie wróciła ta sokowirówka, którą ukradł. Oczywiście żartuję, taki przekaz był, robiono audyt we wszystkich ministerstwach, jak to Platforma i PSL kradli, wszystko tam robili. Teraz Jarosław, Polskę zbaw, żyj wiecznie, mówi, że on komisję zrobi, żeby tam razem z tymi swoimi Błaszczakami i różnymi, nie? Że oni będą komisję rozliczać Tuska nagle. Po 6 latach rządzenia nagle będą rozliczać Tuska Ruska, nie? Że on był ruską łonucą, nie? Tak wywnioskowali i teraz będą komisję sejmową. No wiecie, kto jeszcze w takie bzdety uwierzy. Nie? Że to jest układ, gdzie tu ten Brudziński, zdaje się, tak?
To Joachim Brudziński.
No to taki aparatczyk ze Szczecina i z Pomorza Zachodniego, też z taką, bym powiedział, nieciekawą przeszłością biznesową, no ale to inna historia. W każdym razie on mówi, że my się Tuska nie boimy.
On powiedział dokładnie, my się Tuska i opozycji boimy tak, jak Lucyfer boi się Belzebuba.
No,
nie boimy się ich, boimy się jedynie Polaków.
Oż to właśnie chodzi. Otoż to właśnie chodzi. I dlatego tak, oni, część takiej aktywnej młodzieży, czy ogólnie aktywnych Polaków, tak jak pamiętacie komuna po 1981 roku, stan wojenny, no to tym najbardziej takim zadeklarowanym opozycjonistom, tam się mówi, że to było może 700 tysięcy ludzi, może milion, tam z rodzinami, z różnymi przepychankami, no takim ludziom, których nie dało się przekupić i zastraszyć, nie, dali paszporty w jedną stronę. Nie? Jest nasz widz, pan Żukowski, który mieszka na Florydzie, no to on często o tym opowiadał. Nie? Dali paszporty w jedną stronę, was się nie da, że tak powiem, do tego systemu katokomuny włączyć, jedźcie i nigdy nie wracacie, bo jak wrócicie, to was zabijemy. Nie? Mniej więcej taki przekaz dostali. Nie? No to teraz jakąś analogią, oczywiście to jest delikatniejsze teraz, to jest wyrzucenie na zachód, do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, nie, Niderlandów, Skandynawii, nie, trochę na południe, choć mniej, tam Hiszpania, Włochy, nie, trochę może do Grecji, chociaż już nie za bardzo, to bardziej w moich czasach Grecja była popularnym kierunkiem, teraz nie, żeby wypchnąć te aktywne jednostki, żeby one tu nie zakłócały tego katolickiego, katolicko-komunistycznego układu. Jeśli ktoś tu trochę podskakuje, nie? No to się go dobiera kooptacja do władzy, nie? Że mówię, no ty podskakujesz, no ale ty chodź do nas, już nie podskakuj. No taki przykład to Katowice, sejmik województwa śląskiego, nie? Tam był taki pan, co tak pyskował na prezydenta Tychów chyba, o ile dobrze pamiętam, nie? I tam dobrze mu szło, organizował media tego, śmego, no to oni mówią, słuchaj, co ty tam będziesz tak pyskował, to chodź, my tu ci damy coś, tego, przestań pyskować. Dzisiaj są już koleżkami, nie? Ten prezydent i ten jego oponent i tam ukradli Kaczorowi, nie księżyc, tylko województwo śląskie. Nie? Przeszedł, wiecie, tam mówiliśmy o tym, że oni raz jeden tego zdradza, raz tamten tego i tak się tam, że tak powiem, zmiana władzy. Nie, że człowieka, który był taki antysystemowy, że tak powiem, wciąga się, korumpuje się do jakiejś partii politycznej, do systemu władzy, da mu się sekretarkę, limuzynkę i tam 15 tysięcy i on idzie i je im tam z ręki, nie? No to jest drugi sposób, chociaż no już trochę droższy i tak dalej. No i trzeci sposób to tych, którzy się nie da wyrzucić z Polski, tych, którzy się nie da skorumpować, no to już jesteśmy my. No to ich trzeba po sądach włóczyć, ich trzeba zniszczyć, ich trzeba zastraszyć. Kontrole, jakiś prokuratorzy, sądy, pozwy, obstrukcja i tak dalej, nie? No to są esbeckie komunistyczne metody sprawowania władzy, nie? I teraz, czy twoje pokolenie ma na tyle mądrości, na tyle organizacji, na tyle samoświadomości, nie? Żeby ten układ katokomunistyczny już w tej chwili przełamać? Ja myślę, że nie. Nie wiem jak ty.
Nie, też mi się wydaje, że nie.
Że jeszcze nie, nie? Że raczej się to, co Aleksander Ścios też pisze, że no zderzymy się ze ścianą, że tu nastąpi jakiś upadek państwa. Oby nie był to taki upadek, że tak powiem, który na Niemcy już na niego czekają i nastąpi tu zbudowanie jakiejś nowej odsłony Sojuza, czyli Unii Europejskiej, że zlikwidujemy, no powiedzą, że no widzicie, no ci Polacy nie umieją sobie radzić we własnym państwie, baczcie jaka rozpierducha, jaki nieporządek, jaki bałagan i tak dalej, no to przecież państwo frontowe, tu zagrożenie ze strony Putina, no to trzeba wprowadzić tu jakiś ordnung, nie? No to argument będzie właśnie dokładnie taki. No i wprowadzą.
Myślę też właśnie, że moje pokolenie nie da rady tego zrobić, bo teraz żyjemy w takich czasach, że granice są otwarte i o wiele łatwiejszą opcją jest wyjazd za granicę i życie po prostu gdzieś tam za granicą.
Tak jak powiedziałem, to Kościół powinien prowadzić naród do zmiany. To Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa jest tym, który ostrzega. nie? To właśnie nawet przywódców Kościoła nazywa się tych episkopos, nie? Czyli, że oni widzą dalej, nie? Oni powinni, że tak powiem, analizować historię, analizować Biblię, patrzeć na to, co się dzieje w świecie, czyli czytać gazety, oglądać telewizję, iść pod prąd, no to tam oczywiste, nie? Czy wiadomości Czarka tej o 17, przynajmniej to już takie minimum, nie? I ostrzegać naród, nie? To jest zadanie prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie? Czym zajmuje się Kościół katolicki? No to, że tak powiem, Polacy już wiedzą. Nie? Zajmuje się, ma, że tak powiem, wszystkich obywateli i Boże sprawy głęboko, nie? A zajmuje się tylko budową swojej potęgi, nie? Swoich apanarzy, swoich zboczeń seksualnych. Nie? To niedawno jeden chyba z dziennikarzy na Twitterze powiedział o kardynale, nie? Że sobie swojego kochanka, nie? Czyli homoseksualnego, dualista i wziął sobie go, mianował, znaczy wyświęcił na diakona i razem mieszkają, że odprawiają i wszystkim pasi. No to, to jest w oficjalnym obiegu, nie? To nie ja to wymyślam, nie? Tylko mówię, ja cytuję oficjalny obieg w Polsce mediów i zobaczcie, Polacy na to patrzą, wiecie, no cesarz tam mianował konia kardynałem, tym nie kardynałem, tylko senatorem, noż to ten, no to zrobił, to coś się dziwi, co się dziwisz, nie? No to są jaja jak berety, no albo jeszcze gorzej, nie? Polacy to widzą, także zobaczcie, czym się zajmuje Kościół katolicki, w tym sensie jego hierarchia, nie? Która ten episkopat, nie? Oni mają niby patrzeć dalej, ostrzegać naród, przywództwo zapewniać, szkolić, uświadamiać, dodawać otuchy do walki o nową Polskę, no to czym zajmuje się ta religia? No i tu w tym momencie przychodzi lewica. To właśnie czytałem chyba w Newsweeku taki wywiad niedawno.
Z profesorem Andrzejem Lederem, który jest filozofem i psychiatrą i właśnie na odpowiedź na pytanie, gdzie szukać odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens, skoro religie się wyczerpują, to powiedział, że można szukać na przykład w nauce, w filozofii, a także w literaturze i podał przykład Szekspira jako tego, u którego można znaleźć odpowiedzi, jaki jest sens życia.
Durny ten profesor. Narody anglosaskie od Szekspira uczą się, profesorze, proszę się nie kompromitować. Tam każde dziecko uczy się na Biblii czytać. Troszeczkę wiedzy, przynajmniej jak już w nauce chce pan profesor szukać ukojenia. Oczywiście religia katolicka jest religią fałszywą i to wielokrotnieśmy dowodzili, pokazywali. No wczoraj papież ogłosił, że on jest komunistą, że Jezus jest komunistą. Nie wiem, Maryja też jest komunistką, tego już nie mówił, ale to już niech sobie katolicy tam doczytają, czy zapytają papieża, może oficjalne jakieś pismo, petycja do papieża, czy też Maryja jest komunistką. No ciekaw jestem odpowiedzi, ale to już zostawmy. Wiemy, że to jest religia zaprzeczająca Jezusowi Chrystusowi i teraz no tu ci lewicowi profesorowie no mówią, co ma być dla twojego pokolenia tym drogowskazem. No dobra, ludzie masowo odchodzą od Kościoła katolickiego, no i co w zamian? Nie? I Newsweekowi, nauka. No jaka nauka? Co, że margaryna lepsza czy masło? No część naukowców powie tak, część tak. No to jak tu iść? A tu są poważniejsze sprawy, nie? Niż tam czy margaryna, czy masło, nie? Pamiętacie, ile to opracować było, że margaryna lepsza? Ile reklam, nie? Serce jak dzwon, nie? I umarł normalnie. To ten, jak on kwicął chyba, nie? Pamiętacie, rama, te sprawy? No to w latach 90. właśnie taka polemika nauki się na oczach ludzi rozgrywała. Także nauka jest tak samo przekupna, a jak wszystkie inne dziedziny życia, niczym się nie różni, no to on mówi, no filozofia. No ale no zrobię, filozofów jak mrówków. No toż który ma rację, nie? Ten czy tamten, nie? Czy stoik, czy ten inny, ten radosny, nie? Epikurejik, no? Czy ten, który mówi, że nie ma niczego, jakiś Nietzsche? Czy ten, który mówi, że Bóg jest i wszystkim kieruje? No który z tych filozofów ma rację? Nie? No jak filozofia ma nas gdzie? Gdzie ma nas? Szanuję filozofów, trzeba stawiać pytania, ale filozofia no, to jest zbiór przeróżnych poglądów, często wykluczających się i tak dalej. Tu żadnego jasnego kierunku nie da. Dlatego, panie profesorze, to trzeba starą, fałszywą religię zastąpić prawdą Słowa Bożego, tak jak zrobiły społeczeństwa Zachodu. to liczę, że twoje pokolenie odkryje tę drogę, nie? Że ci wkurzeni na Kościół nie pójdą w kierunku jakichś bzdur, którym ten profesor opowiada, tylko pójdą w kierunku naszych prawdziwych korzeni, czyli Jezusa Chrystusa i Jego Słowa. Jezus jest dostępny. Jezus nie jest zamknięty ani w pudełku w Kościele, ani nie mieszka w Kościele. Wiesz, co Jezus robi dzisiaj, teraz? Mówię do tych, którzy z religią mają na bakier. Jezus to powiedział. Możesz sobie sam przeczytać, żeby nie było, że tu ja coś ci tam zmyślam, tylko wciskam. Weź sobie ostatnią książkę, księgę Biblii, nie? Czyli tak mówiąc, na ostatniej stronie, to zawsze tam się patrzy, jak to zakończenie tam jest, nie? Weź sobie ostatnią księgę Biblii i tam w trzecim rozdziale, w 20 wersecie przeczytasz, co Jezus robi teraz w stosunku do ciebie. Ja mogę ci z pamięci, bo to znam, nie? Ale bardzo bym chciał, żebyś kiedyś sam otworzył sobie Biblię i zobaczył. To Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto, czyli jeśli ty, posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim imprezował. To już tak mówię, żeby nie być odklejony od rzeczywistości. Słuchajcie, zróbmy sobie małą przerwę na wkurzonych na Kościół, a potem wrócimy jeszcze do mediów publicznych, jeśli pozwolisz.
Oczywiście, także zapraszamy teraz na klip Wkurzeni na Kościół.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w Kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki.
Trzyma mnie w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego taty, dlaczego nie idzie z nami do Kościoła, a on odpowiedział: bo ksiądz głupoty pierdoli.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W Kościele katolickim byłam lektorem.
To zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o Kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, prowadząc 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Na Kościół jestem wkurzony, ponieważ całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga, czy wyłączność dostępu do Boga, i przez to nie miałem kontaktów z Bogiem, popełniłem wiele błędów w życiu, za które płacę do dziś. To jest najbardziej wkurzające, że dzisiaj Kościół katolicki w dalszym ciągu sobie uzurpuje prawo do Boga i wielu ludzi, podobnie jak ja, dziś popełnia błędy i będą w życiu tego żałować. I za to naprawdę mnie wkurzacie.
Groby pobielane, mają na nas wylane.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
Już wracamy do studia i właśnie jeszcze wracając do tego badania, to Polacy wskazali też, oprócz finansowania kościołów, finansowanie mediów publicznych jako właśnie to, co powinno zostać ucięte z budżetu.
Że ani kościoły, ani media nie powinny brać pieniędzy od rządu, no bo inaczej będą chwalić rząd. nie? Noż to tak, wiecie, to nawet, że tak powiem, nie trzeba jakiejś wytrawnej, głębokiej analizy zjawiska, nie? Jeśli Kościół będzie finansowany przez rząd, to będzie chwalił ten rząd, nie? Jeśli media będą finansowane przez rząd, to będą chwalić ten rząd, nie? Czyli ta rola Kościoła, wskazywania prawdy, krytykowania zła, pomaganie rozróżnienia dobra i zła, nie? Zostanie kompletnie zanegowana. I co widzimy w tym fatalnym, haniebnym sojuszu katolickiego tronu z pisowskim ołtarzem, a wcześniej z platformerskim, tronem, przepraszam, pisowskiego tronu z katolickim ołtarzem, wcześniej można powiedzieć tronu PO-PSL czy SLD, bo to wszyscy w Polsce po 89 roku nisko się biskupom kłaniali, konkordaty z nimi podpisywali, pieniądze płynęły tam szerokim strumieniem, bezkarni biskupi, gwałciciele dzieci, to wszystko ma na sumieniu i SLD tak samo, i PiS, i PO, i tam, nie wiem, PSL, co tam jeszcze. No Hołownia jeszcze nie ma, ale będzie miał, bo przecież też nic większego nie zrobi, nie zmieni tego układu okrągłego stołu. Także i Kościół, i media, my dajemy wzór, jak to powinno wyglądać. I Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i ogólnie projekt Mega Kościół, gdzie są grupy biblijne po całym świecie rozrzucone, także wśród Polonii. Nasze dwie grupy misyjne, jedna po Wyspach Brytyjskich, druga po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, teraz właśnie podróżują, także no, wielu ludzi próbuje, że tak powiem, wyłamać się z tego systemu i organizować się, czy w kluby iść pod prąd, czy właśnie w grupy biblijne, w zależności jakie mają bardziej zainteresowania, czy duchowe, czy polityczne, czy jedne i drugie, bo u nas to jedno i drugie, nie? Czyli pokazujemy wzór Kościoła, który się utrzymuje tylko z dobrowolnych wpłat, datków, jak to tam sobie nazwa, tych, którzy chcą, swoich członków, czy sympatyków, czy ludzi dobrej woli, ale to jest dobrowolne, nie? No i drugi obszar, który też pokazujemy wzór, to jest telewizja Idź Pod Prąd. Zobaczcie, nie? U mnie w kuchni zaczęliśmy nadawać, tam jakaś jedna kamera, dwa mikrofony i tyle, nie? A potem, no to już historię znacie, studio, codzienne nadawanie, teraz to już własne studio i tak dalej, wiele programów, newsy, czy wiadomości, nie? To jest jedna z najcięższych prac naszej redakcji, no ale dajemy radę, znowu podjęliśmy ten wysiłek, to pierwszy miesiąc, nie? Na 11 listopada, taki czyn społeczny, że wracamy do serwisu, to wszystko się dzieje, zobaczcie, bez pomocy państwa. Dokładnie państwo nam przeszkadza, nie? Tam je po sądach włóczy, prokuratorów, policję nasyła, no różne tam brzydkie rzeczy.
Blokuje też nasze kanały na YouTube.
Tak, konto nam bankowe zablokowali w zeszłym miesiącu. Państwowy bank, tak o, piut i już, nie ma, nie? Także na różne sposoby, że tak powiem, nam pomagają. Ale wy jesteście z nami. Widać, że Polacy, choć niekoniecznie od razu podzielają nasze poglądy tam co do Jezusa, Biblii i tak dalej, rozpoznają w tym, co robimy, nową jakość. Że to jest i nowy Kościół, czyli można, mówiąc językiem socjologii, nowe religijne zjawisko, że pojawia się Kościół, który odwołuje się do Słowa Bożego, tak jak kościoły protestanckie na Zachodzie, i nie idzie do państwa po pieniądze. Nie wszystkie kościoły protestanckie to robią, nie? No, przed kościół ten luterański niemiecki, no to idzie tak samo jak katolicki po podatki Niemców, nie? I tam zabierają razem, nie? Także my tu się też wyłamujemy z części tradycji protestanckiej. Odwołujemy się tylko właśnie do dobrowolnych składek, dobrowolnych wpłat naszych członków, widzów, czy w zależności, mówię, czy to kościół, czy telewizja. Czyli pokazujemy, że można. Zobaczcie, w katolickiej Polsce wszyscy praktycznie, wszystkie znaki na niebie i ziemi, nie, przeciwko nam powinny być. A dzięki Bogu i dzięki wam, nam się udało. Innym się nie udało, może nie chcieli, żeby im się udało. A myśmy chcieli i zwróciliśmy się najpierw do Boga, a potem do was. I od Boga i od was przyszła pomoc. I dzisiaj no już 900 osób, mam nadzieję, że teraz już trochę więcej, może 920, 30 i tak dalej, i że i dzisiaj dociągniemy do 1000, pokazujemy właśnie to, na co Polacy czekają. Budżet państwa, pieniądze z naszych podatków powinny iść na wojsko, na policję, na sądy sprawiedliwe, nie? To jest przed nami dopiero, nie? Być może ława przysięgłych i tu różne pomysły, No i dalej to już można dyskutować. Oczywiście we współczesnym czasie jakoś tam jakaś infrastruktura państwa energetyczna, infrastruktura kolejowa czy drogowa, tu możemy dyskutować i tu różne partie powinny tam pokazywać, jak to zrobić lepiej, gorzej i tak dalej, nie? I na to powinny iść pieniądze. A nie na kościoły i nie na propagandę. Z tym należy skończyć jak najszybciej. Która partia to usłyszy? I dałem odpowiedź. Będą udawać, że słuchają. Będą nawet niekiedy hasełka mówić takie, żeby tylko wasze głosiki dostać. A potem i tak siądą i dogadają się z tymi spaślakami w sutannach.
A jak jesteśmy już przy wsparciu, to ja oczywiście przypominam was, że wszystkie informacje o tym, jak możecie nas wesprzeć, znajdziecie na stronie idzpodprat.pl/wsparcie, a my możemy pokazać wam krótki fragmencik z tego, jak idzie ciąg dalszy prac nad powiększaniem sceny. Zapraszamy. Jak widzicie, prace tutaj cały czas trwają, nie obijamy się, także to wczoraj też wam pokazywaliśmy tutaj, jak idą prace, no a dzisiaj możecie zobaczyć, jak postąpiły w ciągu jednego dnia.
Tutaj jest ciekawe zjawisko wśród młodego pokolenia, że coraz więcej ludzi właśnie tobie podobnych chce wyjść poza tę sferę smartfona. Nie? Coraz większe jest zapotrzebowanie na jakąś aktywność wspólną. Nie? Ostatnio prezentowaliśmy teatry amatorskie. Nie? To normalnie jest reaktywacja. Nie? Znowu zaczynają młodzi ludzie widzieć w tym jakieś wyzwanie dla siebie. Nie? Stąd chyba w poniedziałek, czy w poniedziałek chyba był reportaż na ten temat, wywiady właśnie z takiego tu lokalnego przeglądu. Chcemy, żeby nasza scena, dlatego ją powiększamy, zaczęła służyć także takiemu teatrowi. No a wiecie, jak jest teatr, to tego i filmy jakieś się muszą urodzić. To nie ma, że tak powiem, przeproś. Także to jest nasz plan na najbliższe miesiące. To już się dzieje. Też piękny przykład. Tu widzieliście, jak w naszej telewizji, w naszym środowisku jest połączenie młodego z doświadczonym, o tak powiem, nie? Mamy i Eugeniusza, który tu widzieliście, jak dzielnie pracuje. Eugeniusz ma już po 70, jest emerytowanym rolnikiem, no ale tak stwierdził, że no co ja mam teraz w życiu robić? Ja chcę wam pomóc. No i przyjechał tu i pomaga, nie? No a Janusz jest młodym budowlańcem, specjalistą. Zobaczcie, jak połączenie, że tak powiem, młodości z doświadczeniem, o tak powiem, nie żeby tam młodość doświadczenia nie miała, no ale tu wyeksponujemy w moim pokoleniu doświadczenie. Jak to pięknie współdziała, jak można. Wczoraj mówiliśmy, jak kłamie papież ten Franciszek, że Jezus jest komunistą, nie? Komuniści to chcą wbić klin między młodych a starych. Chcą zbuntować młodych przeciwko starym. Dlatego te różne eksperymenty na dzieciach robią. Wszystkie dzieci są nasze, bezstresowe wychowanie. Rodzice, żeby nie mieli już władzy, tylko jakąś pieczę, a najlepiej niech dadzą pieniądze, a już państwo się zajmie wychowaniem dzieci. No, przeróżne komunistyczne sposoby odrywania, buntowania młodego pokolenia przeciwko staremu. A my tu, widzicie, siedzimy razem przy jednym stole. Nie we wszystkim musimy się zgadzać, ale jesteśmy otwarci na rozmowę i z tego wychodzą dobre rezultaty. Także w takiej pracy związanej z tutaj budowaniem infrastruktury na powiększanie zdolności działania naszej telewizji.
Ja teraz chciałabym też przejść do waszych pytań, bo jak wiecie, możecie tutaj pisać komentarze na czacie i zadawać pytania, a my później będziemy je czytać i komentować. Także Józef Midor, trochę pesymistyczny komentarz. Titanic tym różni się od Polski, że tam do końca był węgiel i prąd.
Tak, tak, to ten dowcip krąży już po Polsce. Pozdrawiamy Polonię w Wielkiej Brytanii, klub w Londynie. Ciebie, Józef, też osobiście. To jest i dobre, i złe, nie? Bo Polacy, chociażby była najczarniejsza rzeczywistość, potrafią jeszcze z niej żartować. nie? Że to pokazuje, że mamy pewien optymizm w sobie, nie? I ja bym stawiał właśnie na ten optymizm Polaków, nie? Że tu, owszem, będą się działy brzydkie rzeczy, władza będzie się coraz bardziej kompromitować, będzie się coraz ciężej żyło, ale nawet za komuny mieliśmy takie, a jesteśmy tam w obozie koncentracyjnym, tym sowieckim, są baraki, nie? No ale Polska to najweselszy barak, nie? W tym całym, tej całej sowieciarni. Także zobaczcie, nawet w tych czarnych dniach komunizmu Polacy cały czas zachowywali jakąś tam odrobinę optymizmu, że coś tu jeszcze nas czeka, że może być lepiej, nie? No póki żyjemy, nie? Także no trzeba o tym pamiętać, nie? Że kiedy żyjemy, to jest nadzieja. Bóg z nami.
Frank Martin pisze, niech kościoły będą jak Netflix. Kto chce, niech płaci.
No pięknie, no widzisz, no ja tam takiego porównania bym nie wymyślił, bo oczywiście niekiedy tam jakiś serial na Netflixie obejrzę, ale żeby mi aż tak przyszło do głowy, że kościoły niech będą jak Netflix, ale świetne porównanie, dzięki.
Maciej Kowalski ma postulat, a jakby pastorzy biblijni się zjednoczyli i zrobili ugrupowanie i byli głosem ludzi w Sejmie.
Oj, no, tak powiem krótko. Dobry pomysł, ale ciężki do zrealizowania. 500 lat temu był na to czas. Nie? Wtedy miał powstać Kościół Narodowy w Polsce. To najbardziej znany polski protestant Jan Łaski próbował zjednoczyć polskich protestantów i się nie udało. Takie, wiecie, te wszystkie nasze cechy narodowe, każdy mądrzejszy, każdy sobie, zawiści, pieniactwo, różne takie rzeczy, brak też takiej głębokiej myśli teologicznej w polskich kościołach tamtego czasu, tu naprawdę nie ma dużo lepiej, nie? To wszystko sprawiło, że choć Janowi Łaskiemu udało się w Anglii, w jeszcze innych państwach, tam gdzieś we Fryzji, gdzieś w Szkocji i tak dalej, wszędzie mu się udało, to w Polsce mu się, w jego ojczyźnie mu się nie udało, nie? Także zmarł, no i ani się nie udało uniwersytetu założyć protestanckiego w Polsce wtedy, ani nie udało się zbudowanie Kościoła Narodowego. Wtedy to był pomysł dobry, bo tu, wiecie, był katolicyzm albo protestantyzm, tu nie było wtedy żadnych odcieni, nie? Była wojna, można tak powiedzieć, w całej Europie, w Polsce dzięki Bogu nie. I to myślę, że Polaków tak trochę uśpiło i stwierdzi, jakoś to będzie i później po jednym, że tak powiem, wyłuskali wszystkich, przyszła noc kontrreformacji jezuickiej, wykończyli protestantyzm w Polsce. Dzisiaj protestantów tych biblijnych jest poniżej 0,1%. Poniżej 0,1%. Jest jeszcze tam, powiedzmy, może 0,1 czy 2 luteran. Nie? To jest ten kościół historyczny, to głównie Śląsk Cieszyński, tam się szacuje, że między 70, może tam w lepszych szacowaniach do 100 tysięcy ludzi, ale bardziej już dzisiaj chyba 70, bo tam małżeństwa mieszane i tak dalej, to się szybko rozmywa, a z tych kościołów biblijnych, no to jest, mówię, może 30 tysięcy ludzi w Polsce, może 30 tysięcy ludzi w Polsce, nie? Także no, pastorów jest, powiedzmy, kilkuset, ilu z nich jest biblijnych, ilu rozsądnych, ilu jest gotowych na współpracę, no to widzicie, no, my zapraszamy pastorów i teraz właśnie przyjeżdża pastor Dawidowicz z Kościoła Baptystów, często też tu gości pastor Skrzypkowski, nie, z kościołów domowych też, Jurek, były ksiądz, nie, jeszcze może kilku by się znalazło, chrześcijan czy pastorów tu z Lublina, z Lubartowa też, pojawiają się pastorzy, ale tu współpraca z Wejherowem, z Gdynią ostatnio przy Dżołosiaku, nie? Także, tylko że to wszystko, no, palców jednej ręki, znaczy, no, tam w sensie dwie mam jeszcze, nie? No, to mi tak starcza, żeby tych wszystkich pastorów, którzy by chcieli coś takiego robić, policzyć, nie? Także plan fajny, 500 lat temu był na niego czas, ale dzisiaj lepiej budować, myślę, nie jakiś taki, wiecie, silny związek, raczej budować współpracę pomiędzy środowiskami, które myślą podobnie. Nie? I to nie muszą być tylko chrześcijańskie środowiska. Niedawno, tak jak mówiłem, napisało do nas środowisko ateistyczno-agnostyczne. Nie? I mówią, no tam tych waszych zachwytów nad Jezusem i Bogiem to my w ogóle nie podzielamy. Ale to, co robicie dla Polski, to się nam podoba. Te wasze poglądy gospodarcze, polityczne, społeczne, nie? To, jak prowadzicie debatę, jak gości zapraszacie, jak z nimi rozmawiacie, To nam się podoba i bardzo nam się nie podoba, co katolicy z wami robią. Mówię o, że tak powiem, katokomunie, czyli biskupach katolickich zblatowanych z władzą postkomunistyczną Okrągłego Stołu. Nie? I tu zresztą Aleksander Ściąs, nie? Który no, odwołuje się raczej do tradycji katolickiej, tak bym powiedział, tak kiedyś z nim dość dużo korespondowałem i tam wymienialiśmy się opiniami po smoleńsku, to jeszcze na takim portalu Salon 24, nie? Dopóki to wyglądało, że to jest wolne media, późniejśmy tam się pożegnali z tym towarzystwem. No tam dzisiaj, jak się popatrzy już na historię, gdzie tam są ci, że tak powiem, wodzowie tego projektu, no to już wiadomo, o czym to śmierdziało od początku. Myśmy początkowo no, nie wiedzieli kto, co i jak, no była platforma, no tośmy wykorzystywali, ale potem zaczęło tam cuchnąć właśnie tą bielizną z dolnych części ciała pochodzenia wiadomego. I nawet właśnie no Aleksander Ścios, który mówię, tam pewnie w ocenie dogmatów katolickich się nie zgadzamy, to kiedy jeden z naszych widzów, Maciek Machała, zapytał Aleksandra Ściosa tak centralnie, co myśli o tym procesie, no to Aleksander Ścios bez żadnej wątpliwości otwartym tekstem napisał, że to hańba. Mamy ten tweet?
Tak, mamy, mogę przeczytać. Jak wobec każdego procesu wytaczanego za słowa jest hańbą. Hańbą właściwą sukcesji komunistycznej, w której myśl o zbrodnia należy do najpoważniejszych przestępstw.
No, dziękuję za te słowa. Zgadzamy się, no tu widać, że w tym względzie nic nas nie różni, jeśli chodzi o cenę tego, co to jest i tego, co jest największym zagrożeniem. Właśnie odwaga myślenia. Dla nich to jest zbrodnia. Myślenie wolne, krytyka, mówienie, że zło to się złem nazywa, to dla katokomuny jest największa zbrodnia. Dlatego chcą nas zastraszyć, wytresować albo wygonić, żebyśmy nie nazywali zła złem. No i pytanie, czy my się damy? Nie mówię tylko o sobie, nie? Mówię o nas, Polakach. O wolnych Polakach, precyzując.
Jeszcze Maria G. pisze, chyba bardziej otwarte głowy i serca mają lewicowscy niż ten prawicowy, zakłamany ustrój z klerem.
To jest trudne pytanie, bo z jednej strony nie, lewicowcy mają jak gdyby pozornie większą otwartość na różne poglądy. Ale zobaczcie, jest taka Liza Michalik, nie? No to ona jest chyba bardziej z lewicowym środowiskiem Superstacja, teraz tam nie wiem, gdzie ona tamtego działa, nie? Kiedy jeszcze, że tak powiem, nie otrzymała telefonu od kogoś, to bardzo chętnie, zobaczcie jak jasno, możemy, poproszę ten fragment, jak ona mówi właśnie o moim procesie, nie? Zobaczcie, no w sposób... No to tak, my byśmy się obiema rękami podpisali pod tym, co powiedziała. Nie? Czyli środowisko lewicowe jasno mówi w obronie wolności słowa. Czy już mamy?
Tak, już mamy. Możemy Państwa zaprosić na ten fragment.
Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą. I państwo ich za to nie ukaże. Ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
Teraz Eliza Michalik pracuje w Onecie.
Tak, no, czyli ma jeszcze większe zdolności, że tak powiem, śledzenia tego, co się dzieje, informowanie opinii publicznej. Teraz pytanie, mogę tu podbić nawet nie za 100 zł, za 1000 zł. Ile razy po tej wypowiedzi pani Eliza Michalik ujęła się za wolnością słowa, co do której sama mówiła, proces pastora trzeba pilnie śledzić, bo to jest papierek lakmusowy stanu państwa, stanu demokracji w Polsce. Ile razy po tej wypowiedzi śledziła i poinformowała opinię publiczną, chodzi mi bardziej o poinformowała, bo tam śledzić to wiem, że śledzą, nie tylko cichosza, rozkaz lewicowy przyszedł zamilczeć. Jest katokomuna, nie? Czyli lewica z komuną, bardzo, znaczy z kościołem bardzo sztywno współpracuje. I oni nie chcą, żeby Polacy dowiedzieli się, że jest trzecia droga. Nie? Bo oni myślą, że jest albo trzeba być takim tym talibanem katolickim, do PiSu się zapisać, no albo być zagorzałym lewakiem, aborcjonistą, nie wiadomo co tam jeszcze, nie? A mówimy nie. Są poglądy normalne. Nie musimy z tych dwóch skrajności czerpać. I jedna i druga strona chce was przekonać, że nie ma normalności. Jest tylko albo jesteś pisowcem, albo lewakiem. Nie. Możesz być uczniem Jezusa Chrystusa. Możesz być normalny, jeśli ci nie pasuje to odniesienie do Biblii czy jej autora. Nie? Czyli zobaczcie, niby ci lewacy są otwarci, jak nie mają wytycznych, to mówią jak ludzie, nie? A potem się zachowują jak zwykle.
Myślę, że możemy przejść teraz na chwilę do naszych sąsiadów, ponieważ...
Do Czechów
Czesi,
chyba.
Tak, oczywiście.
Pozdrawiamy Czechów.
Wpadli na bardzo ciekawy pomysł. Organizacja, która stoi również za zbiórką pieniędzy na uzbrojenie ukraińskiej armii, zainicjowała petycję w sprawie rosyjskiej ambasady. I chodzi o to, że w tej petycji jest prośba o odłączenie od sieci energetycznej placówek dyplomatycznych Rosji w Czechach.
No.
I cel tutaj ma być super. Pokazanie Kremlowi, jak wygląda codzienne życie ludności jest. Cywilnej w ukraińskich miastach pozbawionych w wyniku rosyjskich nalotów i ostrzałów prądu, ciepła i wody.
Bardzo słuszny postulat. Oczywiście my już dawno mówiliśmy, że tak jak za Hitlera trzeba wygonić ambasady niemieckie, hitlerowskie. Wtedy i tak zrobiono. Tam tylko w państwach neutralnych gdzieś były te przedstawicielstwa, żeby tam jakieś tam wymieniać noty, wymieniać szpiegów, czy różne takie rzeczy tam w Szwajcarii, czy w Skandynawii. Ale w państwach, które były zaangażowane w wojnę z Rzeszą, no to nie było przedstawicielstw dyplomatycznych tego zbrodniczego państwa. I dokładnie tak należało postąpić teraz. Oczywiście wyrzucić też chińskie i koreańsko-północne placówki dyplomatyczne. Tylko do tego no to trzeba mieć wizję, no tam, no jeszcze parę innych rzeczy. No to Czesi są bardzo tutaj dobrzy, nie? No, niby otwartej wojny nie ma. Niby, no już jest ta ruska ambasada, niech będzie. Ale jeśli Rosja chce dla innego narodu i kraju właśnie tego, żeby odciąć ją od prądu przez bombardowanie sieci energetycznych i wodociągowych. Z otwartością Putin o tym mówi, nie? Że w ten sposób chce wykończyć, złamać wolę oporu Ukraińców. Robi to za pomocą rakiet, nalotów, artylerii i tak dalej, i tak dalej. Noż to bracia Czesi od razu już... To niech ich kacapia w Pradze też doświadczy tego samego. Niech siedzą przy świeczkach kacapy. No, bardzo mi się podoba wasz pomysł, Czesi.
A teraz, czy Europa weźmie przykład właśnie z Czechów?
No nie, no wiadomo, że tak nie zrobią, nie? My tylko mówimy, jak być powinno.
A tymczasem też dalsza część Europy, Niemcy. Tutaj minister sprawiedliwości Marco Buschmann stwierdził, że upieranie się przy Nord Stream 2 przez Niemcy przyczyniło się do wybuchu wojny w Ukrainie.
Bardzo, bardzo ciekawy głos. Nie? To pokazuje, że no, można... Taki bardzo zły scenariusz, że oni tylko udają, nie? I tak chcą się przypodobać, no tak, 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 my jesteśmy trochę winni, a dalej będą robić swoje, nie? Być może, nie? Tego najgorszego scenariusza nigdy nie należy wykluczać. Ale przyjmując za dobrą monetę, że on tak szczerze mniej więcej mówi, to by pokazywało, że ta era Merkel powoli się kruszy. Ja nie mówię kończy, tylko kruszy. Że pojawiają się politycy wśród niemieckiej tej oligarchii, nie, elity, którzy zaczynają rozumieć błąd bratania się Niemiec z Rosją. Błąd Merkel. Nie? Można tak powiedzieć, ale to wcześniej nie było dużo lepiej. Nie? Ale Merkel no, to jest twarzą Putina. No tak. To ładnie tak powiedziałem, może być gorzej, nie? To ona mu piwo woziła tam z Drezna jakieś właśnie do Moskwy, żeby się napił, pamiętając jak tam był szefem terrorystów z KGB i mordował polityków różnych i bogatszych ludzi, bo tam rabowali po prostu bogatszych ludzi, jubilerów we Francji, w Niderlandach i tak dalej. To właśnie wysłannicy Putina robili, tym on się w Abwehrstelle Dresden tam zajmował, nie? I ona mu teraz jak jeździła do Moskwy, no to mu przywoziła piwko właśnie tam, nie wiem jakie, ale tam gdzieś z Drezna, nie? Które on rzekomo lubił, on jej jakieś kwiatuszki, no takie były nieobyczajne zachowania, no kanclerzycy, czy kanclerz, jak ktoś tam mówi, Niemiec, nie? Cieszę się, że Oczywiście ten cały Olaf, no to, to poszedł w tym samym ścieku, nie? I tam bardzo mocno przeszkadza Ukrainie, torpeduje uzbrojenie Ukrainy, chociaż to się dzieje, nie? Dlatego mówię, kruszy się ta prorosyjska polityka niemiecka. Czy to jest zasługa Stanów Zjednoczonych, czy Bóg zesłał jakąś tam mądrość na Niemców? To się zdarza, bo przypominam, że Luther był Niemcem, nie? Czyli tam mądrość na Niemcy od czasu do czasu spływa od Boga, nie? To bym tego nie wykluczył całkiem, nie? Stąd może jakieś właśnie otrzeźwienie tej niemieckiej klasy politycznej, no bo to jest przecież jeden z wyższych urzędników administracji, nie? Minister Sprawiedliwości. To tak jakby u nas Ziobro przemówił ludzkim głosem, nie? To jest takie mniej więcej zdarzenie. I tu jasne pokazanie, że teknowania, budowanie współpracy gospodarczej z Putinem doprowadziło do ataku na Ukrainę, że to Niemcy, można powiedzieć, wyhodowały tego Hitlera, czy jak tam Hitler kaput, Putin kaput, wyhodowały tego zbrodniarza. Bardzo ważny głos i on powinien być nagłaśniany.
Także zachęcamy Was do udostępniania tego programu, aby właśnie więcej ludzi mogło się o tym dowiedzieć. No i tym pozytywnym akcentem będziemy już kończyć. Teraz jeszcze możemy sprawdzić wyniki sondy, która była tutaj na naszym czacie. Na pytanie, czy uważasz, że kościoły powinny być wspierane z publicznych pieniędzy? 92% naszych widzów odpowiedziało, że nie. Tutaj przy odpowiedzi tak mamy 3%, tak, ale w mniejszym stopniu 4%, no i 1% nie ma zdania, no a głosowało prawie 320 osób.
No to dość duża już próbka, tak mniej więcej od 100 zaczyna się taka próbka psychologicznie, socjologicznie, że tak powiem, już mierzalna. Co prawda, no to nie jest próbka losowa, no bo to nie przypadek, że te prawie 500 osób nas ogląda, a 300 osób wziął udział w tej sądzie. No to są nasi widzowie, no to my myślimy podobnie. Pozdrawiamy oczywiście Was serdecznie, a z tymi, nie wiem, 7% osób, które uważają, że tak, albo może trochę mniej, no chętnie byśmy podjęli jakąś dyskusję. Dlaczego kościoły mają być finansowane przez państwo? Bo ja rozumiem, no może ktoś powie, że są kościoły zabytkowe, nie? I to głównie katolickie, ale nie tylko. Na przykład w Lublinie jest kościół luterański z XVIII wieku, zabytkowy i tak dalej. No to wtedy można jakoś pomyśleć, nie? Że no dobra, kościół nie stać już na utrzymywanie tego zabytku, no to przekazuje go państwu. Umowa jest taka, że ten charakter liturgiczny tam jakiś zostanie zachowany, czyli że ten kościół może tam sobie odprawiać nabożeństwa od czasu do czasu, ale też żeby inni mieli tam wstęp. Ktoś chce koncert, film jakiś tam zrobić, no to żeby ten budynek mógł być też wykorzystywany. No i państwo wtedy, tak jak nad innymi zabytkami, bierze opiekę, nie? Czyli zaczyna tam remontować dach, rynny wymienia i różne takie rzeczy. Jeśli nie, no to kościół ma wolność i se sam może remontować, nie? Także to można załatwić bez takiego ustawowego, rządowego tego, wiecie, sojuszu tronu i ołtarza.
Także zachęcamy Was do pisania na czacie, dlaczego uważacie, że Kościół katolicki, czy ogólnie kościoły w Polsce powinny być finansowane z publicznych pieniędzy. Oczywiście możecie też pisać na kontakt@itspodprat.pl. Tam zawsze ktoś Wam odpowie i też możecie dzwonić na telefon numer 530 813 435 pod telefonem. Mój tata zawsze odpowie albo oddzwoni, jak nie będzie mógł, i możecie porozmawiać. A dzisiaj, przepraszam, źle przeczytałam, 536, 813, 435. A dzisiaj o 17 zapraszamy na serwis informacyjny i telewizji Idź Pod Prąd. I o 18, Którędy do Nieba. Oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, też do widzów, którzy już mają zasubskrybowany nasz kanał. Możecie sobie
sprawdzić,
czy te subskrypcje dalej są, ponieważ jak tutaj dzisiaj mówiliśmy, Polska, polski rząd stara się nas uciszyć, więc te subskrypcje też znikają. Możecie to sprawdzić.
Nie tylko polski rząd, bo tu wątpię, żeby tam polski rząd miał na YouTubie swoje wejścia, ale nasz kanał był trzykrotnie blokowany, nie? Także widać, że nie tylko polski rząd, ale i tak jak wiemy już z Twittera, że tam przecież chińscy szpiedzy byli, nie? Że były wpływy bardzo różnych, dziwacznych, że tak powiem, opcji ideowych i na pewno nie były to opcje chrześcijańskie. No to wiemy, że w innych mediach społecznościowych nie jest dużo lepiej. Może trochę lepiej, ale widzimy, jak jest.
Także sprawdźcie, czy macie kliknięte tą ikonkę subskrybuj. A po programie dzisiaj, pomyśl dziś pastora Chojeckiego, kolejne kłamstwo Franciszka oczerniające Jezusa, metoda. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza będzie o szarży pod Samosierrą. I też na koniec programu przypominamy Wam, bo dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie nas wesprzeć w tym miesiącu. Przelewem bankowym możecie to zrobić tylko do 15, także czasu już pozostało niewiele. No i jeszcze oczywiście mamy takie opcje jak DotPay, PayPal czy Blik oraz Patronite. To jeszcze możecie do północy. No i naszym celem jest 1000 gitar. Mamy nadzieję, że teraz jest już więcej niż 900. No i będziemy Wam dawać znać do końca dnia, jak właśnie, jaki jest stan gitar.
No właśnie. Tu prośba o pomoc, żeby w mediach społecznościowych dzisiaj troszeczkę więcej czasu prosimy, pomimo, że jest mecz tam o 20, nie? Ale żeby też podawać te aktualne nasze komunikaty, ile jeszcze brakuje, żeby rzeczywiście, no może tam meczu spokojnie już nie obejrzymy, ale no po meczu, żeby już tam zbliżać się do tego 1000. Bardzo byśmy tego chcieli, bardzo Was prosimy o pomoc.
Tak właśnie też mówił mój tata w krótkim takim spocie nagranym, że ma nadzieję, że po meczu będzie można już podać informacje o 1000.
Czyli byśmy mogli, że tak powiem, cieszyć się z dwóch sukcesów, chcesz powiedzieć?
Tak, dokładnie.
No, też mamy trochę na tą nadzieję, szczególnie ten ostatni mecz napawa nadzieją.
Też właśnie możemy puścić Wam te krótkie kilka słów od mojego taty na sam koniec, a my już się będziemy żegnać. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo za udział w programie.
Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie.
Dziękujemy i widzimy się o 17.
Podejście trzecie, stan gitar 750.
Dlaczego trzecie, a nie czwarte? Słuchajcie, drodzy widzowie, no przechodziłem sobie w okolicach naszego studia, no i tak, kazali mi coś powiedzieć Wam o tych gitarach. Nie gram na gitarze, no ale wziąłem gitarę, skoro mamy mówić o gitarach. Jest koniec miesiąca. Jak widzicie, tutaj mamy dwie gitary, ale jeszcze trochę więcej brakuje, bo 750 to coś znaczyło chyba, tak? Jest 750 gitar, zostały dwa dni. Prosimy Was o mobilizację, żeby tych gitar było, tak jak przez ostatnie 3 bądź 4 lata, 1000 w tym miesiącu. Także liczymy na Was, liczymy na gorący finisz. Teraz mamy Mistrzostwa Świata. Jutro Polska gra, czy pojutrze? Pojutrze. No to jak pojutrze Polska wygra i wyjdzie z grupy, to my, mam nadzieję, ogłosimy Wam sukces, że jest 1000 gitar. No ale do tego potrzebne jest też Wasze zaangażowanie. Także gnamy dalej. I jedziemy. Tak, piąte teraz będzie ujęcie? Spróbujemy, jakoś damy radę.
Czy pozwolisz na świński projekt? Na świński projekt w twoim życiu. No, dokładnie. On znany jest jako świński projekt, ale, że tak powiem, duchowe siły, które stoją za nim, no to nie są zwierzęce. No, są z piekła rodem, czyli świńsko-diabelski projekt. Jeśli otworzysz sobie Ewangelię Marka na 5 rozdziale, znajdziesz tam historię człowieka opętanego. Wszyscy się go bali, no ogólnie był w poważnych tarapatach. Zniewolony, uzależniony, odrzucony, samotny, mający pełno jakichś grzechów, zbrodni na sumieniu i tak dalej. No i przychodzi Jezus. I no, rozgrywa się scena uwolnienia. Ten człowiek, mimo tego bagna i zniewolenia, w jakim żyje, chce wolności. Jezus go uwalnia. No ale demony w nim siedzące chcą, proszą o to, żeby nie odsyłał ich Jezus bezpośrednio do piekła, ale żeby ich wysłał do świń. No to Jezus mówi, dobra, Możemy się zastanawiać, dlaczego, ale myślę po to, żebyśmy zobaczyli, do czego diabeł prowadzi. I kiedy demony wchodzą w te świnie, świński projekt się realizuje. Wszystkie świnie dokonują samodestrukcji. Idą na zatracenie. Same się, można powiedzieć, wykańczają. To jest diabelski, świński projekt. A projekt Jezusa jest wolność. Sens. I ten człowiek, w którym były te demony, które by wcześniej czy później doprowadziły do jego zatracenia i śmierci, jest wolny. I od Jezusa zyskuje nową misję. Zwycięstwo nad zniewoleniami i sens. Nowa misja w życiu. To jest projekt Boga dla ciebie. Zwycięstwo. Projekt Jezusa Chrystusa. Wolisz świński? Droga wolna.
Papież Franciszek po raz kolejny obraził Jezusa Chrystusa, no obraził też wszystkich jego wyznawców, wyzywając Jezusa od komunistów. Wczoraj cały program poświęciliśmy temu, by pokazać, jakie to szkaradne kłamstwo, jak fundamenty nauki Jezusa różnią się kompletnie, że komunizm jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa, ale chciałem dzisiaj jeszcze dodać jedno słowo o metodzie. Już mówiliśmy, czym się różni chrześcijaństwo od komunizmu, mówiliśmy o tym, że to są różnice takie podstawowe na zasadzie A i nie A, nie? Czyli zaprzeczenie, chrześcijaństwo i komunizm to są zaprzeczenia pewnych podstawowych wartości, a metodą komunizmu jest rewolucja. Metodą komunizmu jest zmuszanie siłą ludzi do przyjęcia tych postulatów komunistycznych, nie? Oznacza to mordowanie ludzi, okradanie, rabowanie, gwałcenie i tak dalej. Gdzieś w zamierzchłej historii, no to właśnie krzyżacy próbowali w ten sposób nawracać ludzi. To od nich komuniści przejęli ten wzorzec, że trzeba siłą zbudować, można powiedzieć, czy wprowadzić ideologię komunizmu na całym świecie. Czyli siłą i nie może być nigdzie żadnej innej różnorodności. Nie wolno pozwolić, żeby cokolwiek innego istniało na ziemi. Podczas gdy chrześcijaństwo, tak jak pokazują państwa chrześcijańskie, to są oazy wolności. Właśnie zobaczcie, przedstawiciele wszystkich religii do państwa chrześcijańskiego, do Republiki Chrześcijańskiej, Stany Zjednoczone, tam walą drzwiami i oknami, bo tam jest wolność właśnie. Tam, gdzie rządzą chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie, nie mówię o prawosławnych czy katolikach, tam jest wolność. Ale najważniejsza ta różnica, że chrześcijaństwo, Jezus oferuje zbawienie dobrowolnie. Otwórzcie sobie ostatnią księgę Biblii, Księga Objawienia, 17 werset ostatniego rozdziału. A Duch i Oblubienica, czyli Duch Święty i Kościół mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. I tu, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Niech darmo weźmie życie wieczne. Kto chce, dobrowolnie. Papież umrze.
Listopada 1808 roku trzeci szwadron polskiego pierwszego pułku szwoleżerów Gwardii Cesarskiej wykonał w wąwozie Samosiera szarżę, która przeszła do historii wojskowości. 40-tysięczna armia francuska pod dowództwem cesarza maszerowała na Madryt, aby stłumić powstanie przeciwko władzy narzuconego Hiszpanom Józefa Bonaparte. Generał Benito San Juan usiłował powstrzymać się w górach Guadarrama. Miał około 12 tysięcy żołnierzy. Sam wąwóz Somosierra, przez który prowadziła droga na Madryt, obsadził 3 tysiącami słabo wyszkolonej piechoty i 16 działami. Działa rozmieszczono w 4 bateriach tak, że trzymały pod ogniem całą drogę liczącą 2,5 kilometra. Gdy Hiszpanie odparli atak francuskiej piechoty, Napoleon rozkazał szarżować polskim szwoleżerom. Trzeci szwadron poprowadził Jan Hipolit Koziatulski, zastępujący nieobecnego dowódcę. Wąwóz był pokryty dużymi kamieniami i wydawało się, że szarża w takim terenie jest niemożliwa, ale Polacy jechali tak szybko, że żadna z baterii nie zdążyła oddać więcej niż jednej salwy, a hiszpańskim piechurom bardzo trudno było ich trafić. Przy zdobywaniu dniu pierwszej baterii zabito konia pod Koziedulskim. Dowództwo objął kapitan Jan Dziewanowski, który poprowadził szwadron na drugą i trzecią baterię. Przy zdobywaniu trzeciej baterii Dziewanowski został ciężko ranny. Dowództwo objął porucznik Niegolewski, który poprowadził szwadron na czwartą baterię. Przy zdobywaniu jej również został ciężko ranny. Napoleon, widząc powodzenie szarży, posłał jako wsparcie pluton kawalerii francuskiej i resztę szwadronów pierwszego pułku szwoleżerów. Droga na Madryt została otwarta. Obrona hiszpańska, która jak się wydawało, mogła zatrzymać armię Napoleona na długi czas i zadać jej znaczne straty, została przełamana w ciągu prawdopodobnie 8 minut kosztem 22 zabitych i 35 rannych polskich szwoleżerów. Dla większości z nich była to pierwsza poważna walka.